Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty zatwierdził dekrety dotyczące ponad 30 sług Bożych, w tym siostry służebniczki Leonii Nastał oraz 23 męczenników z Hiszpanii, byłego Związku Radzieckiego i Gwatemali. Pragnę zachęcić Was do kontynuowania z entuzjazmem, poświęceniem i nadzieją Waszej nadzwyczajnej historii dla chwały Boga i pożytku ludzi, napisał papież w przesłaniu do PR-ów z okazji rozpoczynającego się u nich roku jubileuszowego. We wschodnich dzielnicach Aleppo wybrano 5 przedstawicieli, którzy mają poprowadzić negocjacje z armią, podał wikariusz apostolski tego miasta, biskup George Abu Hazen. 2 grudnia wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Heroiczność cnót zmarłej prawie 77 lat temu w starej wsi na Podkarpaciu siostry służebniczki Leonii Marii Nastał orzekł jeden z zatwierdzonych przez papieża dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pozostałe dotyczą w większości męczenników XX wieku, w tym 21 z Hiszpanii, a po jednym z byłego Związku Radzieckiego i z Gwatemali. Pragnę zachęcić Was do kontynuowania z entuzjazmem, poświęceniem i nadzieją Waszej nadzwyczajnej historii dla chwały Boga i pożytku ludzi, napisał papież w przesłaniu do księży PR-ów z okazji rozpoczynającego się Kala Santyńskiego roku jubileuszowego. Wiąże się on z 2 rocznicami, 400 ich istnienia i 250 kanonizacji ich założyciela, świętego Józefa Kalasantego. W swym liście Franciszek zauważa, że nadal aktualne są wyzwania, jakie stały u początków założenia zakonu. Dzieci i młodzież potrzebują chleba pobożności i wiedzy. Ubodzy wołają o pomoc, a świat potrzebuje przemiany wartościami ewangelicznymi. Dlatego ważne jest, aby powrócić do źródła i przypominać sobie, kim są pijarzy i do czego zostali powołani. W kaplicy Redemptoris Mater Franciszek wysłuchał dziś rano pierwszego z 4 rozważań adwentowych ojca Raniera Cantalamessy. Kaznodzieja domu papieskiego mówi w nich tym razem o Duchu Świętym, jego naturze i różnych aspektach jego obecności w Kościele. Opatrzone one zostały wspólnym tytułem zaczerpniętym z dzieł świętego Ambrożego – Upajajmy się trzeźwo Duchem Świętym. Nauki te wpisują się w proces recepcji Soboru Watykańskiego II, który miał zapoczątkować nową pięćdziesiątnicę dla Kościoła. Wyraża się ona, jak zauważył ojciec Cantalamessa, zwłaszcza w refleksji teologicznej.
Dla niej Duch Święty ma być nie tylko przedmiotem dotyczącego go traktatu pneumatologii, ale, by tak rzec, atmosferą, namaszczeniem dla całego Kościoła i wszelkich dociekań teologicznych. Pocieszyciel ma się stać światłem dogmatów. Należy robić wszystko z namaszczeniem Ducha Świętego.
W dzielnicach Aleppo, które pozostają wciąż w rękach powstańców oraz grup islamistów, wyłoniono 5 przedstawicieli mających prowadzić rozmowy z wojskiem syryjskim nakierowane na swego rodzaju porozumienie, wskazał biskup George Abu Hazen. Wikariusz apostolski tego miasta wiąże wielkie nadzieje z takim działaniem. Ufamy i modlimy się, aby poprzez owe drogi można było dotrzeć do rozwiązania oszczędzającego wszystkim dalszych cierpień oraz zniszczeń, podkreślił hierarcha. Dodał również, że armia wierna wobec rządu Asada systematycznie zdobywa coraz większą kontrolę w kolejnych wschodnich dzielnicach. Rodziny to autentyczne szkoły Ewangelii, podkreślił kardynał Telesfor Toppo, przedstawiciel Ojca Świętego na odbywającym się w Sri Lance spotkaniu biskupów całej Azji. Przemawiał do ponad 140 delegatów z 40 krajów, którzy pochylają się właśnie nad tematem życia rodzinnego w duszpasterstwie. Hierarcha wskazał, że to właśnie owa podstawowa komórka społeczna przyczyniła się na największym kontynencie świata do zachowania wiary przez wieki pomimo prześladowań i podziałów. Wspomniał również o obecnych cały czas w wielu regionach wspólnotach plemiennych, jako dobrze przyjmujących i zachowujących ewangeliczny styl życia. To są chrześcijanie w sposób naturalny, zaakcentował kardynał Toppo, mówiąc o silnych związkach między członkami rodziny w takich społecznościach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jakie wyzwania stoją przed Kościołem XXI wieku? Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam Państwa na audycję na ten właśnie temat, jak i mówiącą o następnym etapie rekolekcji ewangelizacyjnych w archidiecezji lubelskiej. Z tamtejszym koordynatorem do spraw nowej ewangelizacji, księdzem Michałem Zybałą, rozmawia Anna Opasiak. Program przygotowało Radio R z Lublina.
Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień Boże.
A rozmawiamy o wyzwaniach Kościoła XXI wieku, no i następnym etapie rekolekcji ewangelizacyjnych, ich znaczeniu, bo jak tak sprawdzam, to jesteśmy mniej więcej przynajmniej na półmetku tej archidiecezjalnej inicjatywy.
No, zgadza się, tak. Projekt Źródło potrwa jeszcze 3,5 roku. Chyba, że Pan Bóg zechce dłużej.
Już nie... trochę chce dłużej, tak?
Tak, co tydzień gdzieś są ogłoszone rekolekcje, ale oczywiście rekolekcje poprzedza pewna próba na tyle, na ile parafie są to otwarta, gotowa, na ile jest to możliwe, gdzie nie wejdzie czynnik ludzki, to staramy się dotrzeć też do ludzi oddalonych na różne sposoby, przez ewangelizację od drzwi do drzwi, przez ewangelizację w szkołach, czasami też uliczną. Zależy na tym, żeby na tych rekolekcjach byli przede wszystkim ci, którzy na co dzień gośćmi Kościoła nie są.
No właśnie, taka też była, pamiętam słowa księdza arcybiskupa Stanisława Bodzika, który mówił, żeby taka była droga tych działań. Jak pokazuje perspektywa dwójpółroczna?
No, pchamy Królestwo Boże do przodu, pomalutku. Czasami ktoś pyta o jakiś bilans, jakieś podsumowanie. Niekoniecznie lubię te pytania, ponieważ nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak podsumowywać. Nie liczymy jakichś owoców, nie robimy statystyk. Tydzień w tydzień jedzie ekipa do parafii, próbuje ewangelizować, przychodzą ludzie. Myślę, że pierwszym owocem są te spotkania bezpośrednie, które mamy. Ja osobiście gdzieś na tej swojej trasie spotkałem osoby, które przyszły, mówiły, że wracają do kościoła po wielu latach, czy że tam to słowo, które usłyszeli, jakoś tam przewróciło ich życie do góry nogami. A drugim owocem są wspólnoty, które powstają po rekolekcjach. W każdej parafii stwarzamy taką możliwość. Raczej wszyscy proboszczowie są na to otwarci, więc taka próba we wszystkich parafiach następuje. Mhm. Nie we wszystkich one powstają, ale myślę, że w większości tak.
A da się zauważyć, że jest taki głód tej ewangelizacji, potrzeby na nowo odkrywania Kościoła, swojej obecności w Kościele?
Myślę, że tak. No, jeżeli chodzi o treść tych rekolekcji, staramy się głosić kerygmat, czyli tą dobrą nowinę o zbawieniu, tą treść, którą głosili apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, która zaowocowała tym, że w ogóle powstał Kościół. I widzimy jedną rzecz, że większość ludzi nie słyszała nigdy tego słowa kerygmatu, czyli tego doświadczenia, tego słowa o tym, że jesteśmy grzesznikami, ale Bóg nas kocha i ma na to ratunek Jezusa Chrystusa. Po drugie, sposób, w jaki te rekolekcje są głoszone, że przyjeżdża ekipa ludzi świeckich, że to Ewangelię głosi ludziom nie tylko ksiądz, ale krawcowa, sprzedawca, pracownik uczelni, no ludzie o różnych profesjach, różnym stopniu wykształcenia.
No i doświadczeniu jest... też pewnie osobistym.
Tak, tak, tak. Młodzi, starzy, w średnim wieku, małżeństwa, ludzie, jak to się mówi, po przejściach różni. Już samo w sobie jest pewnym znakiem, bo słuchacz pyta, no co się takiego stało u tego człowieka, że on raz, że przyjeżdża, w cudzysłowie robi z siebie trochę głupka, bo wyjść przed kimś, mówić coś, no to zawsze oznacza wydać się na jakiś osąd. Po drugie, ci ludzie, żeby pojechać, mówię o ludziach z ekipy, muszą zwalniać się z pracy, więc są też jakoś tam stratni finansowo. Staramy się te straty jakoś tam wyrównać zawsze, ale najczęściej kosztuje to coś te osoby. Niekoniecznie tylko kwestie finansowe, ale kwestie takie logistyczne, znaleźć opiekunkę do dzieci na 4 dni, czy tego typu rzeczy. I ta rzeczywistość, myślę, że przemawia do tych ludzi, zwłaszcza, że ona wybywa w świadectwa głoszonych przez ludzi świeckich.
A biorąc właśnie pod uwagę te 2,5 roku, co było takie najtrudniejsze?
No, wydaje mi się, że w procesie ewangelizacji w ogóle najtrudniejszym, tym najsłabszym ogniwem to jest ewangelizator, nie? Że to nie jest tak, że ludzie, czy ci, którzy są w Kościele, czy ci oddaleni od Kościoła, oni nie chcą słuchać Ewangelii. Chcą słuchać, więc to nie jest tak, że świat od razu nas odrzuca z powodu tego, że głosimy Ewangelię. Ale myślę, że pierwsza trudność zasadnicza to jest w samych ewangelizatorach, w pewnych naszych schematach, w których żyjemy w Kościele, i świeccy, i duchowni, w pokusie owoców, które chcemy widzieć od razu, natychmiast. My, księża, mamy taką skłonność do liczenia głów, więc to są pewne trudności wewnętrzne. Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio nazywa to właśnie trudnościami wewnętrznymi, które moim zdaniem są trudniejsze czy poważniejsze niż te zewnętrzne, które w pewnym sensie trochę utrudniają ewangelizację, ale z drugiej strony są wpisane w to dzieło i trzeba się z tym liczyć, że głoszą grzesznicy do grzeszników.
Czy jest coś takiego, że szczególnie zachęcamy osoby, mieszkańców danej parafii, żeby przychodziły? Czy to jest, no, że tak powiem, kompletnie dowolne?
No, staram się dotrzeć do ludzi na różnych płaszczyznach. Na pewno pierwszą taką płaszczyzną jest ta najpopularniejsza, czyli kościół, ogłoszenia gazetki parafialnej, tego typu rzeczy, znane od wieków, można powiedzieć. Natomiast tą drugą płaszczyzną, tym, co jest dla niektórych może pewnym nowym, jest to, że właśnie staramy się też z tym zaproszeniem wyjść przede wszystkim do tych ludzi, których na co dzień w kościele nie ma, ale żeby do tych ludzi dotrzeć, potrzebujemy znowu też ludzi, czyli tych chrześcijan już w miarę jakoś uformowanych. Więc odbywa się często przed rekolekcjami ewangelizacja od drzwi do drzwi, przygotowujemy grupy ewangelizatorów, którzy potem idą od drzwi do drzwi, nie tylko, żeby zaprosić na rekolekcję, wręczyć zaproszenia, ale przede wszystkim podzielić się swoim doświadczeniem wiary. Wiele parafii wchodzi w to doświadczenie, pomagają w tym także prości, zwykli parafianie, którzy w życiu tego nie robili, co też nas cieszy, ponieważ uczymy pewnego sposobu ewangelizacji ludzi takich, no, raczkujących w tym względzie, tak? Inną formą jest taka ewangelizacja szkolna, czyli jeździmy do szkół, które są na to otwarte, robimy taki event ewangelizacyjny w czasie lekcji dla młodzieży w celu, aby zaprosić ich na rekolekcję do parafii. W miastach czy jakichś większych miejscowościach, gdzie są jakieś skupiska ludzi, typu targi, rynki, deptaki, robimy czasami też ewangelizację uliczną. Oczywiście, jeżeli by się temu przyjrzał jakiś socjolog, czy ktoś, kto właśnie lubi liczyć głowy, to pewnie by powiedział, że jakoś tak matematycznie efekt tego jest mizerny, bo chociaż nigdy tego nie wiemy, bo ja nigdy takich badań nie robiłem. Po prostu idziemy i głosimy, czy to na ulicy, czy w tych blokach, czy w szkołach, ale potem przychodzą ci ludzie na te rekolekcje i są też takie pojedyncze przypadki, które potem przychodzą i mówią, a ja, proszę księdza, to usłyszałem o tym na ulicy i przyszedłem na te rekolekcje, albo sąsiadka mi o tym powiedziała, albo przyszli ci ludzie do mnie z tym zaproszeniem. Zapewne, tak myślę, takich ludzi jest więcej, natomiast ci, którzy mają jakąś odwagę przyjść, o tym powiedzieć, złożyć świadectwo, no jest oczywiście zawsze kilkoro.
Proszę księdza, papież Franciszek aktualnie bardzo zachęca właśnie do tego, żeby wychodzić na ulicę, angażować ludzi w kościół, no i też zaleca, by angażować w takie działania społeczne. Jak i na ile te rekolekcje ewangelizacyjne księdza zdaniem wpisują się w te apele papieskie?
No, sam ten projekt zakłada to słynne franciszkowe wyjście na peryferia. Oczywiście jesteśmy tak w stanie daleko pójść na te peryferia, na ile pozwala nam nasza wiara, bo na przykład to wspomniane chodzenie po domach. W niektórych parafiach i proboszczowie, i ludzie świeccy, niektórzy też członkowie ekip mówią, nie ma sensu, albo zrobiliśmy to, to i to, to już nie idźmy po domach, bo zawsze jest ten lęk, prawda? Z każdą formą ewangelizacji łączy się umieranie, czyli no ja nie mam ochoty iść pukać po jakichś obcych domach, wiedząc, że może co drugie drzwi będą zamknięte, a może ktoś mnie jeszcze ofuka, może ktoś mnie poszczyje psem, nie mam pojęcia, co mnie może spotkać z powodu głoszenia Ewangelii. Więc takie wyjście się dokonuje, aczkolwiek nie ukrywam, że to nie jest jakieś zjawisko masowe, to znaczy, że tak, wszyscy ewangelizatorzy, wszystkie 150 osób zaangażowanych w projekcie Źródło są super nawróconymi chrześcijanami, którzy tylko czekają, aby iść na peryferia świata, do jakichś slum, czy do jakichś tam bloków socjalnych. Ale mamy też takie świadectwa dobre. Pamiętam jedne z rekolekcji parafii wiejskiej, gdzie ksiądz proboszcz, w sumie on sam dał taki impuls i ekipa razem z proboszczem poszła właśnie po domach, od drzwi do drzwi, poszli do takich bloków socjalnych, spotykali się z ludźmi różnymi, także byli tam narkomani i było to dla nich bardzo mocne doświadczenie. Sam miałem okazję też być w ramach projektu Źródło w miejscach dziwnych, kiedyś odwiedziliśmy z proboszczem jedną melinę alkoholową. Oczywiście na co dzień tego nie robię, niestety, a tylko dlatego, że moje grzechy mi na to nie pozwalają, moje lenistwo, moje wygodnictwo, tak, że jest łatwiej pójść do kościoła, odprawić mszę, czy powiedzieć kazanie,
do tych, którzy chcą przyjść,
tak, niż pójść i ich szukać. No ale myślę, że to ma przede wszystkim Franciszek na myśli, mówiąc właśnie o tych peryferiach, o to, aby samemu się nawracać, dzięki temu otrzymywać Ducha Świętego i właśnie iść tam, gdzie nas ten Duch wypchnie.
A jak jeszcze realizować te wyzwania? I czy to są rzeczywiście najważniejsze wyzwania w współczesnym świecie, no i w współczesnym Kościele, który, no, zmaga się z bardzo różnymi problemami?
Mhm. Myślę, że od początku istnienia Kościoła najważniejszym wyzwaniem i pierwszą i zasadniczo ostatnią misją Kościoła jest głoszenie słowa. Dlatego Kościół oczywiście powinien prowadzić działalność charytatywną, powinna być równolegle pewnie prowadzona z ewangelizacją, z tym głoszeniem słowa, bo trudno głosić Ewangelię, a mieć zamknięte oczy na potrzeby ludzi.
No, można... Mamy jednoznaczne słowa głodnych tak. nakarmić, tak?
Ja mam bardzo mocne zawsze doświadczenia, bo jak głoszę jakiekolwiek kazanie, gdziekolwiek, to Pan Bóg bardzo szybko to weryfikuję i sprawdzę. Pamiętam, kiedy pracowałem na Bronowicach Starych w Lublinie, to był Wielki Post i głosiłem kazanie o jałmużnie. Płomienne, piękne kazanie, oczywiście. Wyszedłem z kościoła, nie zdążyłem dojść do domu, do plebanii, kiedy podchodzi żebrak i chce ode mnie parę złotych. I oczywiście ktoś powie, że może oszukuje, może jest pijakiem, może coś jeszcze innego, ale ja po tym fakcie, że przed chwilą sam mówię o jałmużnie, no muszę jakieś stanowisko zająć. Oczywiście mogę go ominąć, mogę mu dać pieniądze, a mogę mu dać coś innego, mogę go wprowadzić do swojego mieszkania, pozwolić mu się umyć, a potem spróbować głosić mu Ewangelię. Tak, to mogę zrobić. Ale co ja zrobię, to już zależy od tego, ile ja mam wiary w sobie. A tyle, ile mam wiary w sobie, zależy od tego, czy ja gdzieś wcześniej słuchałem Słowa Bożego, czy mnie ktoś głosił. Inaczej nie zmienimy świata, tak? Inaczej kwestia biedy i tych rzeczy, nad którymi wszyscy ubolewamy codziennie, nie zmieni się. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie to zmienić.
Na pewno tu też wyzwaniem jest umiejętność współpracy, tak? Żeby stworzyć pewnego rodzaju wspólnotę tych ludzi, którzy dzielą się doświadczeniem, tych, którzy chcą lub może nie chcą, ale otworzą się na te doświadczenia.
No, zawsze rekolekcje generują jakiś taki feedback, taki odzew od ludzi. Ubolewam z jednego powodu, że mało jest jakichś tam informacji negatywnych, zwrotnych negatywnych, tak? Że raczej, jeżeli już ktoś przychodzi, to dziękować, czy tam o coś prosić. I rzeczywiście widzimy ten feedback taki różnoraki. No, ktoś przyjdzie, podziękuje za rekolekcję. Drugi jest taki, że ktoś przyjdzie i powie, jakie słowo go uderzyło. A trzeci powie, że chce zmieniać swoje życie, chce zrobić coś dobrego w życiu. I to jest to, o czym pani mówi. A czwarty taki, że ktoś przychodzi i chce dołączyć do takiej ekipy. I to wszystko nie dlatego, że my jesteśmy fajni, bo ekipy są różne, ale dlatego, że usłyszał Słowo Boże. Tak to działa.
3,5 roku jeszcze przed nami, a co potem nastąpi?
Nie mam pojęcia.
Czy będzie, jeśli tak można powiedzieć, powtórka i są głosy, że dobrze by było ponowić taką inicjatywę?
No. Nie mam pojęcia. No, pomalutku już kiedyś pamiętam bodajże na konferencji księży dziekanów o tym mówiłem, ale pomału też chcemy składać księżom, którzy i parafiom, które już przeszły rekolekcje ewangelizacji projektu źródło, pewną ofertę, to znaczy ci, którzy rzeczywiście są otwarci, którzy widzą, że w ten sposób warto pracować z ludźmi, tak, czyli szukając ich, potem głosząc im kerygmat, a potem pracując z nimi we wspólnotach. Jeżeli dany ksiądz, wspólnota czy parafia podziela tą drogę ewangelizacji, jaką tutaj staramy się zaprezentować naszej diecezji, to nasza oferta jest taka, że możemy to dalej kontynuować w sposób długofalowy i pogłębiony, bo oczywiście nikt nie żyje w złudzeniach, że jedne czterodniowe rekolekcje rozwiążą cały problem niewiary czy pewnego pogaństwa, które mamy na terenie parafii, tak? Że ewangelizacja jest skuteczna o tyle, ile jest długofalowa, jeżeli jest permanentna, tak? Więc jest niebezpieczeństwo, że te rekolekcje i to wszystko stanie się tylko takim jednorazowym eventem, wydarzeniem, które po prostu było, odbyło się, skończyło się, ktoś zrobił zdjęcie, wkleił do kroniki i na tym się skończyło. Oczywiście kilka osób tam się nawróciło, powstała jakaś wspólnota, ale mimo wszystko jest to jakaś historia dla nas. Zależy nam na tym, żeby zwłaszcza te parafie, które szczególnie jakoś tam się otwierały na to doświadczenie w czasie tych rekolekcji, mogły to dalej kontynuować i mogę z tego miejsca już nawet zachęcić księży proboszczów czy wspólnoty parafialne do dalszego kontaktu i tej pracy długofalowej, właśnie przy użyciu też świeckich, tego narzędzia pięknego, które mamy w Kościele.
No i żeby też chcieć, tak, docierać do innych, jeśli oczywiście będą chcieli taką ofertę przyjąć. Bardzo dziękuję. Archidiecezjalny koordynator do spraw nowej ewangelizacji, ksiądz Michał Zybała, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.